Minęła godzina 18, a to mówi Paryż RFI. Dzień dobry, wtorek, 25 kwietnia. Przed mikrofonem Marek Brzeziński. Witam Państwa bardzo serdecznie. Za chwilę wiadomości opracowane wspólnie z Sylwią Gips i z Piotrem Kamińskim, również autorem dzisiejszego przeglądu prasy. W dalszej części naszego popołudniowo-wieczornego spotkania Krzysztof Rutkowski opowiada o Sezanie. Anna Bernhardt, mieszkując w sieci, mówi o tym, do czego zdolni są internetowi piraci, ale także przedstawia magazyny multimedialne dziennikarzy z francuskiej sekcji RFI. Potem czeka nas paryski kwadrans jazzu, jak zwykle przygotowany przez Katarzynę Zawicką, a na zakończenie naszego spotkania przygotowaliśmy dla Państwa kolejną lekcję języka francuskiego. Audycję realizuje Grażyna Chmurska, której od strony technicznej dzielnie sekunduje Matias. Tyle zapowiedzi, a teraz skrót najważniejszych wydarzeń dnia. W Egipcie dokonano aresztowań w związku z trzema zamachami na Półwyspie Synaj. Zamach na Sri Lance. 10 osób zginęło, negocjacje pokojowe między władzami tamilskimi z tygrysami zerwane. Na świecie obchodzony jest Dzień Shoah. W Polsce odbył się Marsz Żywych. Belgia wstrząśnięta jest zbrodnią, której sprawcami jest prawdopodobnie dwóch Polaków. Francja przestanie być naukowo-badawczym skansenem. Prezydent Chirac zapowiada realizację wielkich projektów przemysłowych. Nowy rząd Iraku będzie utworzony w ciągu 2 tygodni. W Nepalu opozycja świętuje zwycięstwo w konflikcie z królem. Z Hamburga wypłynął największy statek pasażerski na naszym świecie. The Freedom of the Seas. To był skrót najważniejszych informacji dnia, a teraz pełne wydanie wiadomości. W Egipcie zatrzymano 10 osób podejrzanych o związek z trzema zamachami, jakich dokonano w nadmorskim kurorcie Dahab na Półwyspie Synaj. W zamachach zginęły co najmniej 23 osoby, ponad 60 zostało rannych. Wszyscy zatrzymani to obywatele Egiptu. Według tamtejszej policji zamachowcy najprawdopodobniej zdetonowali wcześniej podłożone ładunki wybuchowe. Według wcześniejszych informacji wśród ofiar śmiertelnych miałoby się znajdować dwóch terrorystów, kamikaze. Jednak władze egipskie zdementowały tę wiadomość, twierdząc, że bomby zawierające proch i gwoździe zaopatrzone były w zapalniki czasowe. Zamachu dokonano w wyjątkowo perfidny sposób, gdy w kurorcie znajdowało się wielu turystów w związku ze świątecznym okresem wypoczynku. 23 kwietnia w Egipcie obchodzono koptyjską Wielkanoc, a 25, czyli dzisiaj, dzień wyzwolenia Synaju spod okupacji izraelskiej. Był to trzeci w serii zamachów, jakie w ciągu 2 ostatnich lat przeprowadzono na egipskim wybrzeżu Morza Czerwonego. Na Sri Lance tamtejsze lotnictwo przeprowadziło serię ataków z powietrza na pozycje zajmowane przez tamilskie tygrysy. Była to odpowiedź władz singalezyjskich na samobójczy zamach na kwaterę główną armii tego kraju w stolicy w Colombo. Bezpośrednim celem ataku była osoba szefa armii singalezyjskiej Sarata Fonseca, który odniósł poważne obrażenia. 10 osób zginęło, 33 zostały ranne. Władze oskarżają separatystów tamilskich o przeprowadzenie zamachu. Ich zdaniem kobieta zamachowiec należała do organizacji tamilskich tygrysów. Jest to poważny cios wymierzony w starania misji pokojowej pod przewodnictwem Norwegów, która usiłuje doprowadzić do pokojowego rozwiązania konfliktu między władzami w Colombo a tamilskimi tygrysami. W Turcji zbrojne ugrupowanie kurdyjskie przyznało się do przeprowadzenia 16 kwietnia zamachu w Stambule. 31 osób zostało rannych, w tym 2 poważnie. Organizacja zapowiada kolejne tego typu ataki. Słuchają Państwo Paryża, RFI.
Jak co roku w Polsce odbywa się w dniu Shoah Marsz Żywych między dawnymi obozami Auschwitz i Birkenau, organizowany przez Izraelskie Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wzięło w nim udział około 8 tysięcy osób, w większości młodych. Około 5 tysięcy przyjechało z Izraela. Jest wśród nich 82-letni Shimon Peres, były premier i laureat pokojowej Nagrody Nobla. Inni uczestnicy marszu są z Polski, Francji, Stanów Zjednoczonych, Kanady i innych krajów. We Francji ceremonia odczytania nazwisk Żydów zamordowanych w obozach zagłady miała miejsce w poniedziałek wieczór w gmachu memoriału Shoah w Paryżu. Podczas wtorkowych obchodów Dnia Shoah przed ratuszem w Strasburgu po raz pierwszy obok nazwisk alzackich Żydów wywołano nazwiska deportowanych z Francji Cyganów.
Izrael w dniu Shoah ma dzisiaj wysłać w przestrzeń okołoziemską satelitę szpiegowskiego, donosi z Jerozolimy Agence France-Presse. Satelita, który zostanie tam umieszczony przez rosyjską rakietę Start, ma pomóc w kontroli tego, co się dzieje na terytorium Iranu, którego to prezydent Mahmud Ahmadinejad podważa zasadę istnienia państwa hebrajskiego. Przez 9 lat satelita okrążać będzie na wysokości około 500 km kulę ziemską, a jedno okrążenie zabierze mu półtorej godziny. Prezydent Iranu kilkakrotnie podkreślał konieczność wymazania Izraela z mapy świata i ocenił, że Shoah jest mitem nie mającym niczego wspólnego z tym, co się rzeczywiście wydarzyło w czasie II wojny światowej. Iran, który zagroził, że w przypadku wprowadzenia przez społeczność międzynarodową sankcji wystąpi z Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, oświadczył, że jest gotów przekazywać innym państwom swoje doświadczenia związane z technologiami atomowymi. Według powszechnej opinii irański program, rzekomo mający na celu wykorzystanie atomów do celów cywilnych, służyć ma budowie irańskiego arsenału nuklearnego. Słuchają Państwo Paryża, RFI.
Prokuratura w Brukseli potwierdziła informację o aresztowaniu jednego z dwóch napastników, 17-letniego Jo van Holsbeka, zamordowanego 12 kwietnia na dworcu centralnym w Brukseli. Aresztowanym jest 16-letni Polak, którego zidentyfikowano dzięki obrazom wideo zarejestrowanym przez kamery nadzorcze. Rozpoznał go personel szkoły, do której uczęszczał w brukselskiej dzielnicy Anderlecht. Jego rodzina przebywa w Belgii nielegalnie. Według zeznań aresztowanego sprawcą zabójstwa miałby być towarzyszący mu drugi Polak, też nieletni, który śmiertelnie zranił nożem Jo van Holsbeka, aby wyrwać mu odtwarzacz plików MP3. Miał on być przejazdem w Belgii i uciec do Polski. Belgijski wymiar sprawiedliwości zapowiedział, że zwróci się do władz polskich z prośbą o współpracę w ściganiu domniemanego zabójcy. Zabójstwo Jo van Holsbeka wywołało wielkie poruszenie w Belgii. W niedzielę Brukselę przemierzył milczący pochód, w którym uczestniczyło 80 tysięcy osób. Wedle pierwszych świadectw zabójcy mieli być pochodzenia arabskiego, o czym doniosła prasa belgijska. Rada muzułmanów w Belgii wyraziła żal z powodu tych pospiesznych wniosków. Duszpasterz polskich katolików w Brukseli, ksiądz Tadeusz Czaja, poprosił rodziców zamordowanego chłopca o przyjęcie przeprosin i wyrazów współczucia. Według agencji France Press wielu Belgów wątpiło jeszcze dzisiaj w to, że zabójcy są naprawdę Polakami.
W Moskwie prezydent Rosji Władimir Putin oznaczył osoby, które przyczyniły się do likwidacji skutków katastrofy w Czernobylu. Zapowiedział powołanie Międzynarodowego Ośrodka Rehabilitacyjnego dla ofiar Czernobyla. Tymczasem, jak donosi JAR, informacyjna agencja radiowa Polskiego Radia, w 20 lat po awarii w Czernobylu nadal część dokumentów pozostaje utajniona. Dzisiaj światło dzienne ujrzały dokumenty dotyczące udziału jednostek KGB w likwidacji skutków katastrofy. Odtajniono dane dotyczące radioaktywności w Kijowie, a także raport o skażeniu lasów w 30-kilometrowym pasie dookoła elektrowni. Ocenia się, że na Ukrainie skażonych zostało 50 tysięcy kilometrów kwadratowych w 12 obwodach. Inne informacje wciąż należą do ściśle tajnych. W Kozłoduju w Bułgarii jeden z reaktorów tamtejszej elektrowni atomowej miał w marcu awarię. Dzisiaj o tym poinformowano, zapewniając, że awaria była na najniższym stopniu zagrożenia. Bułgaria zgodziła się wyłączyć najstarsze 4 z 6 reaktorów. To jeden z warunków rozpoczęcia negocjacji w sprawie przyjęcia Bułgarii do Unii Europejskiej. Słucham Państwo Paryża, RFI.
Prezydent Francji zapowiedział we wtorek wejście w życie 6 wielkich projektów przemysłowych. Mają one być odpowiedzią na przenoszenie przedsiębiorstw do innych krajów i na zarzuty, według których Francja miałaby być krajem muzeum, powiedział Jacques Chirac, podkreślając, że przeciwnie, Francja wybrała naukę, innowację i przemysł. Prezydent przyznał, że w światowej czołówce firm, które najwięcej inwestują w badania nad nowymi technologiami, jest tylko jedno przedsiębiorstwo francuskie, tym razem na badania naukowe. Związane z 5 projektami, ma być przeznaczonych 600 milionów euro. Ich realizacja ma się odbywać pod egidą Agencji na Rzecz Innowacji Przemysłowych. Chodzi zaś konkretnie o produkcję artykułów chemicznych z surowców pochodzenia rolniczego albo o nową automatyczną kolejkę podziemną. Oddzielnie wdrożony ma być francusko-niemiecki program nowej wyszukiwarki, która ma się stać konkurencyjna dla Google'a i Yahoo.
Armia szwajcarska, jak informuje Agence France-Presse, złożyła zamówienie na dostawę 20 śmigłowców produkowanych przez grupę Eurocopter, która jest filią europejskiego koncernu EAC, mającego swoją siedzibę w Tuluzie. Eurocopter wygrał przetarg, w którym pokonał m.in. słynne włoskie Augusty Westland. A według informacji, jakie napłynęły z ostatniej chwili, a dotyczące sytuacji politycznej we Francji, Nicolas Sarkozy, charyzmatyczny przywódca UMP, rządzącej partii centroprawicowej, którego uważa się za jednego z głównych kandydatów w wyborach prezydenckich mających się odbyć w przyszłym roku, wygrałby te wybory ze wszystkimi kandydatami lewicy, gdyby te wybory zostały dzisiaj przeprowadzone. Niemniej trzeba przyznać, że największą konkurentką Sarkozy'ego byłaby przewodnicząca Rady Regionu Poitou-Charentes, Ségolène Royal, i Sarkozy wygrałby z nią zaledwie o 2%, a więc mieści się to w granicach błędu. Słucham Państwo Paryża RFI. W Iraku w ubiegłym tygodniu w wyniku zamachów i ataków terrorystycznych zginęło 123 Irakijczyków, a 153 osoby zostały ranne. Informacje na ten temat podało irackie Ministerstwo Obrony. 6 terrorystów zginęło, a 240 zostało pojmanych. W Bagdadzie desygnowany na premiera Jawad al-Maliki oświadczył, że skład jego gabinetu będzie gotowy w ciągu 2 tygodni.
W Katmandu panuje atmosfera triumfu, a zachwycony tłum wyległ na ulicę, gdzie przez blisko 3 tygodnie manifestował przeciwko królowi. W czasie wystąpień zginęło 14 osób. Partie opozycyjne wysunęły już swojego kandydata na stanowisko premiera. Jest nim były premier Giriga Prasad Koirala, przywódca Kongresu Nepalskiego, największej formacji opozycyjnej, która w parlamencie rozwiązanym 4 lata temu przez króla Dzianendra miała większość. Potem zaś rozpadła się na 2 formacje. Kandydaturę popiera Zjednoczona Komunistyczna Partia Marksistowsko-Leninowska. Jak wiadomo, król ustąpił i przywrócił władzę parlamentu. Nie zapowiedział jednak wyborów do Zgromadzenia Konstytucyjnego, co stanowiło naczelne żądanie manifestantów i opozycji, pragnących ograniczyć uprawnienia monarchy. Od wczorajszej proklamacji Nepalczycy szaleją z radości. Agencje przypominają, że w lutym ubiegłego roku król przyznał sobie nieograniczoną władzę, ogłosił stan wyjątkowy i zwolnił rząd, oskarżając go o korupcję i nieudolność w walce z maoistowską partyzantką, która nęka kraj od 10 lat. Zwycięski tłum domaga się obalenia monarchii i wprowadzenia republiki, posuwając się wedle AFP dalej niż klasa polityczna. Głosi bowiem hasła bardzo podobne do haseł maoistów. Agencja przypomina jednak, że owi maoiści, którzy w listopadzie podpisali nieformalne porozumienie z partiami opozycyjnymi, odrzucili wszystkie propozycje króla i oskarżyli polityków opozycyjnych o zdradę. Manifestanci są zdania, że to tylko polityczny manewr z ich strony. Czas pokaże, czy się mylą.
I na zakończenie wiadomości jeszcze jedna informacja nieco lżejszego kalibru. Z portu w Hamburgu wypłynął największy statek pasażerski świata, The Freedom of the Seas, Wolność Mórz. Nazwa niemal jak z powieści Konrada. Statek wziął kurs na Norwegię, będzie bowiem pływał pod banderą armatora norwesko-amerykańskiego Royal Caribbean International, ale jego portem będzie Miami na Florydzie. Na pokład może zabrać niemal 4,5 tysiąca pasażerów. Główne atrakcje to poza siecią całą sklepów ogromny basen ze sztucznymi falami, w którym można uprawiać żeglarstwo na desce z żaglem. Jest także ściana do wspinaczki i lodowisko, a więc można ćwiczyć łyżwiarstwo na Karaibach, nie tylko bobsleje. Tydzień na Karaibach kosztuje na tym statku minimum 750 euro. I to były wiadomości wieczorne RFI z Paryża. A teraz prasa. O tym, co ciekawego pisało, można było przeczytać w gazetach francuskich, opowie Piotr Kamiński. Posłuchajmy.
9 maja Łotwa zamierza ratyfikować projekt Konstytucji Europejskiej, przypomina Le Figaro. Bruksela tymczasem głowi się nad przyszłością Unii i jej instytucji. W czwartek zbiera się na 2-dniowym seminarium Komisja Europejska, by opracować swój własny wkład w debatę na ten temat. Slogan jest ogólnikowy, ale chodzi o los Konstytucji odrzuconej w zeszłym roku przez Francuzów i Holendrów. Dokument będzie gotów 10 maja i zaważy na przebiegu czerwcowego szczytu europejskiego. Otoczone znaczną dyskrecją prace przygotowawcze na nowym seminarium wykazują na razie kategoryczny sprzeciw wobec przeróżnych francuskich planów B, takich jak zachwalane przez Chiraca awangardy czy grupy pionierskie, Europa kręgów Edouarda Balladura czy mały traktat, pomysł wysunięty przez Nicolasa Sarkoziego, który opowiada się również za dyrektoratem złożonym z 7 największych krajów europejskich. W kuluarach szepce się, że Francuzi mają wyrzuty sumienia po swoim odrzuceniu konstytucji, więc teraz wyłażą z siebie i wymyślają byle co. Komisja Strażniczka Jedności Europejskiej odrzuca wszystkie projekty mogące ją podzielić. Nie chcemy awangardy bezrobocia i deficytu, powiada jeden z urzędników, wbijając oczy w statystyki gospodarcze i ironizując na temat owych grup pionierskich złożonych z Francji i Niemiec, a może jeszcze Europy Wschodniej i krajów skandynawskich. Komisja odmawia krajania traktatu konstytucyjnego na plasterki, co opróżniłoby ów akt z wszelkiego sensu i dobiłoby go ostatecznie. Bruksela zgadza się tu z Berlinem i Parlamentem Europejskim, które chcą ocalić maksimum kompromisu uzyskanego w tym tekście, ratyfikowanym już przez 14 spośród 25 państw. Niechby nawet Francuzi i Holendrzy głosowali jeszcze raz nad lekko zretuszowanym tekstem, na przykład po swoich kolejnych wyborach w roku przyszłym. Niemcy sugerują wpisanie do traktatu karty socjalnej, by uspokoić Francuzów przerażonych skutkami globalizacji. Tymczasem jednak Bruksela nie zamierza zasypiać gruszek w popiele. Czerwcowy szczyt oznacza, że dyskusja trwa. Parlament podkreśla, że chwilowa siesta nie oznacza bezczynności. Innowacje bez zmiany podstaw traktatu są do pomyślenia, na przykład dotyczące metod podejmowania decyzji w gronie 25 członków, unikając przy tym prawa weta. Można już dzisiaj przetestować współpracę parlamentów narodowych z komisją, w niczym nie naruszając konstytucji, jak tego dokonano przy powszechnej obojętności wobec projektu liberalizacji ruchu kolejowego, czytamy w Le Figaro. Tymczasem Libération wsiada na złotogrzywego rumaka zasad humanitarnych i praw człowieka, wtóruje jej w pewnej tylko mierze Le Monde. Obywatelowi francuskiemu grozi bowiem w Stanach Zjednoczonych kara śmierci, a Paryż nie robi nic. Dopuścił się czegoś znacznie gorszego niż bierność i milczenie, skarży się adwokat matki owego obywatela francuskiego. Przekazał mianowicie amerykańskiemu prokuratorowi materiały obciążające oskarżonego wspólnie z Niemcami. Minister sprawiedliwości gęsto się tłumaczy, nie mieliśmy wyjścia, zmuszały nas do tego międzynarodowe porozumienia. Ale przypomniałem amerykańskiemu koledze nasze stanowisko w kwestii kary śmierci, obalonej we Francji, co warto przypomnieć, dopiero w roku 81. Cóż to za hipokryzja, wykrzykuje mecenas François Roux. Francja i Niemcy mogły przecież zażądać od Stanów Zjednoczonych rezygnacji z kary śmierci, odmówić współpracy w przeciwnym wypadku. A były minister sprawiedliwości Robert Badinter uważa, że nie ma co się tu bawić w prawne subtelności. Francja nie powinna ułatwiać procedury, gdy stawką jest kara śmierci. Owym obywatelem francuskim jest oczywiście Zachariasz Moussaoui, terrorysta pochodzenia marokańskiego, który od początku procesu, jak przyznają zarówno adwokaci, co jego matka, cytowani zarówno w Libération, co w Le Monde, nie szczędził wysiłków, by wszystkich zrazić do siebie. Rechotał, gdy była mowa o 11 września, kpił z ofiar, wzywał do mordowania wszystkich Żydów i Amerykanów. Ze swymi obrońcami włącznie. Mnoży prowokacje i niedopuszczalne deklaracje, bo taka jest jego strategia, by zostać męczennikiem, czytamy w Libération. Le Monde cytuje mowy oskarżycieli żądających kary śmierci. Jeżeli nie tutaj, to kiedy? Ile osób musi zginąć? Wstąpił do tej organizacji, by zabijać. Szkolił się w obozach Al-Kaidy, by zabijać. Kiedy go aresztowano, kłamał, by zabijać. Rozkoszował się każdą minutą zeznań rodzin zabitych. Nie ma na tej ziemi miejsca dla Zachariasza Moussaouiego. Aby wszystko było jasne, mówiący te słowa jest kategorycznie przeciwny karze śmierci bez względu na okoliczności. Co więcej, ma nadzieję, że amerykański trybunał odmówi Zachariaszowi Moussaouiemu tej satysfakcji i zgadza się w tej mierze z amerykańskim obrońcą cytowanym w Le Monde. Sędzia Leonie Brinkema złożyła zresztą hołd adwokatom, mówiąc: on pewnie nigdy nie zrozumie waszych wysiłków. Pytanie zatem, czy koledzy z Libération wybrali sobie właściwy kazus, by walczyć z karą śmierci. Jak wynika z artykułu w Le Monde, Moussaoui kategorycznie odmówił poparcia władz francuskich, a jeżeli zapadnie wyrok śmierci, tylko on sam może wnieść odwołanie. Na sąsiedniej stronie Le Monde reportaż o ogarniającej Rosję fali faszystowskiej. Mnożą się tam napaści na tle rasistowskim, których sprawcy nie bywają nigdy schwytani, a jak się to czasem zdarzy, kary są minimalne. 7 młodocianych morderców 9-letniej dziewczynki tadżyckiej dostało w lutym od 1,5 roku do 5 lat więzienia. Opinia publiczna milczy, politycy udają, że nic nie widzą i przeczą, jakoby morderstwa te miały podłoże rasowe. 20 kwietnia mieszkający w Moskwie obcokrajowcy o powierzchowności nieeuropejskiej umówili się, by nie daj Boże nie wychodzić z domów. 20 kwietnia to urodziny Adolfa Hitlera. Mnożą się witryny internetowe, których twórcy nie kryją z tego powodu radości i wzywają do wzmożenia wysiłków. Szczególnie aktywna jest organizacja Biały Patrol, obecna w wielu miastach i znacznie łagodniej traktowana przez władze niż Komitet Matek Żołnierskich, który Kreml chciał niedawno zdelegalizować. Jeszcze nie tak dawno Jurij Bielajew, szef Partii Wolności, patronującej tym bojówkom, udzielił wywiadu telewizyjnego w najlepszej porze oglądalności. 4 8 listopada, w dzień oficjalnego święta jedności narodowej, ulicami Moskwy przemaszerował 1000 demonstrantów, wznosząc ramiona w hitlerowskim pozdrowieniu. Nikt im nie przeszkadzał. Zdaniem Aleksandra Wierchowskiego, który śledzi działalność rosyjskich ultranacjonalistów, marsz dowiódł silnych więzów istniejących między legalnymi organizacjami a grupkami neohitlerowskimi. W zeszłym roku grupa deputowanych z Dumy wystosowała apel o zakaz organizacji żydowskich, oskarżonych o paktowanie z diabłem. Kiedy 23 lutego zawalił się na dach krytego targowiska Basmany w Moskwie, gdzie zginęło 63 sprzedawców, w tym 45 Łazarów, 9 Gruzinów, 6 Tadżyków i 3 Uzbeków, burmistrz Moskwy Jurij Łuszkow pospiesznie oświadczył, że nie było tam ani jednego moskwiczanina. Nikita Bielych, szef Unii Sił Prawicowych SPS, mówi, że obecna władza potrzebuje faszystów, by dać krajowi jasny wybór w czasie nadchodzących wyborów. My albo oni.
Był to przegląd prasy, pióra Piotra Kamińskiego. Słuchają Państwo Paryża RFI. Jeden z tematów omawianych w prasie była kwestia Łotwy, Konstytucji Europejskiej, przyszłości Unii. Pozostaniemy w kręgu spraw europejskich. O tym, co dzisiaj ciekawego wydarzyło się w Unii, mówi Sylwia Gibbs.
Hodowcy drobiu w krajach członkowskich Unii Europejskiej, których dochody spadły wskutek ptasiej grypy, otrzymają pomoc z nowego unijnego funduszu. Dotychczas otrzymywali oni odszkodowania tylko w wypadku niszczenia drobiu lub nałożenia embarga na jego import. Odtąd będą im one także przyznawane za straty poniesione wskutek spadku zaufania konsumentów, a więc i popytu na drób i jaja w okresie szczególnego nasilenia ptasiej grypy wśród dzikiego ptactwa. Według źródeł wirtualnej Polski ceny mięsa drobiowego w Unii Europejskiej spadły średnio o 13% i wszędzie zmagazynowano duże zapasy. Ministrowie rolnictwa zebrani we wtorek w Luksemburgu zatwierdzili wniosek Komisji Europejskiej. Uprzednio uchwalił go już Parlament Europejski. Pani Marianne Fischer-Boll, komisarz do spraw rolnictwa i obszarów wiejskich, przypomniała, że w niektórych krajach nastąpił znaczny spadek spożycia i obniżenie cen w sektorze drobiu. Dzięki osiągniętemu porozumieniu zainteresowane państwa członkowskie będą mogły opracować środki, które najlepiej odpowiadają ich szczególnej sytuacji, powiedziała pani komisarz, wyrażając opinię, że najbardziej rozsądnym rozwiązaniem byłoby zrekompensowanie rolnikom szkód ponoszonych w związku ze środkami powodującymi tymczasowe obniżenie produkcji. Konkretnie komisja zaproponowała współfinansowanie 50% kosztów związanych ze środkami wspierania rynku. Druga połowa ma być pokrywana z budżetów krajowych. Za kilka dni po opublikowaniu w dzienniku urzędowym obecnego rozporządzenia państwa członkowskie będą mogły składać do komisji wnioski dotyczące środków wspierania rynku. Wnioski te będą zatwierdzane podczas głosowania przez komitet zarządzający do spraw jaj i drobiu. Francuski minister rolnictwa Dominique Bussereau wyraził tylko częściowe zadowolenie wobec treści rozporządzenia. Jego zdaniem powinno ono mieć pełną ważność wsteczną, czego Komisja Europejska na razie nie obiecała, zgadzając się tylko na zasadę. We Francji epidemia ptasiej grypy dotknęła farmę indyków na południu kraju, wskutek czego zapowiedziano już środki rekompensaty dla hodowców i przetwórców w wysokości 80 milionów euro. Pytanie, czy komitet zarządzający w Brukseli przegłosuje wniosek dotyczący tej obietnicy. Rząd francuski wystosował dziś do prezydencji austriackiej i wszystkich krajów członkowskich szereg propozycji dotyczących ulepszenia działalności instytucji unijnych, tak aby się stały skuteczniejsze, bardziej demokratyczne i przejrzyste. Paryżowi chodzi zwłaszcza o niektóre dziedziny działalności Unii, o walkę z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością, spójność polityki zagranicznej, koordynację polityki ekonomicznej, zwłaszcza w strefie euro, lepszą ochronę pracowników i większy udział parlamentów krajów członkowskich w podejmowaniu decyzji. Francja chciałaby, by te propozycje rozważyła Rada Europejska podczas spotkania na szczycie, które ma się odbyć 15 i 16 czerwca. W tym mniej więcej terminie upływa roczny okres refleksji we Francji i Holandii, w których wyborcy odrzucili projekt unijnego traktatu konstytucyjnego. I na zakończenie wiadomość dotycząca stosunków między Unią Europejską a Rosją. Wiceprezes Gazpromu Aleksander Miedwiediew ostro skrytykował Komisję Europejską za jej politykę w dziedzinie energetycznej. Wypowiadając się podczas trwającego w Londynie rosyjskiego forum gospodarczego, wiceszef Gazpromu dał do zrozumienia, że karta, która ma regulować stosunki między Unią Europejską a Rosją, nie będzie ratyfikowana przez Moskwę, gdyż nie odpowiada warunkom rynkowym. Unia Europejska domaga się podpisania przez Rosję protokołu na temat tranzytu surowców energetycznych. Miedwiediew zapewnił wszakże, że Europa była, jest i pozostanie głównym klientem Gazpromu.
O wydarzeniach europejskich mówiła Sylwia Gip. Słuchają Państwo Paryża, RFI. Czarno ubrany Cezan w postrzępionym słomkowym kapeluszu ze sztalugami i drewnianym pudłem na plecach schodzi ku morzu. Cezan 100 lat później. To temat felietonu Krzysztofa Rutkowskiego.
Pierwszą wystawę zorganizował Cezanowi w galerii przy Rue Lafitte genialny marszant Ambroży Vollard. Cezan od dawna zaszył się w Aix. Vollard wypatrzył jego płótna w butiku ojczulka Tanguy, zaopatrującego na kredyt farby Moneta, Pizarra, Renoira, Van Gogha i Gauguina. Wdzięczni biedacy zostawiali w butiku swoje obrazy, których nikt nie chciał kupować. Vollard zobaczył dzieła Cezana i oniemiał. Vollard zapłacił natychmiast ile trzeba, to znaczy grosze, za 6 płócieni. Nie wiadomo jakim cudem przekonał samotnika z Prowansji, by przesłał mu do Paryża 150 obrazów. Spośród nich Vollard wybrał pejzaże, martwe natury, portrety, kąpiące się, graczy, młodzieńca w czerwonej kamizelce. Tamta wystawa, pierwsza wystawa Cezana, wstrząsnęła Paryżem. Co prawda, jeszcze kilku krytyków nadal pomstowało na koszmarność wizji i olejne ohydy, ale zarówno dawni koledzy Cezana, jak i młodzi artyści pojęli, że mają do czynienia z objawieniem. Wtedy, w roku 1895, impresjonizm szukał nowych podniet, fowiści, nabiści i symboliści dopiero gotowali się do skoku. Wszyscy odnaleźli u Cezana to, czego szukali. W roku 1906 Picasso stwierdził, on jest ojcem nas wszystkich. Artysta z nikim nieporównywalny i samorodny. Ojciec bankier chciał, żeby syn siedział za biurkiem. Ojciec kręcił głową i ubolewał. Biedny Paul. Do czego służy malowanie? Czy można coś namalować lepiej niż uczyniła to sama natura? Biedny Paul uciekł od ojca i z Paryża w roku 1870, kiedy wybuchła francusko-pruska wojna. Schronił się w domu matki w Wystak. Malował nieprzerwanie. W dniu pogrzebu matki, w dniu narodzin syna, w południe, kiedy żandarmi szukali go jako dezertera. Malował o świcie i o zmierzchu. Górę Saint-Victoire przedstawiał 30 kilka razy. Wymagał od modeli niesłychanej wprost cierpliwości. Prawie wszystkie swe dzieła uważał za niedokończone. Dopiero na miesiąc przed śmiercią wyznał: wydaje mi się, że poczyniłem pewne postępy. Czarno ubrany Cezan w postrzępionym słomkowym kapeluszu ze sztalugami i drewnianym pudłem na plecach schodzi ku morzu. Jeszcze rano, ale już rządzi upał wzmacniany mistralem. Musi przyspieszyć kroku, bo prowansalskie niedorostki rzucają w odmieńca kamieniami. Rejentowa i córka piekarza zatrzaskują okiennicy, odgaraniając wzrok i znacząc się znakiem krzyża. Cezan widzi tylko Śródziemne i florę Tycjana jednocześnie. Zanim zniknął z Paryża, spotykał się w knajpie na Batignolach z Manetem, z Degasem, Sisleyem, Renoirem, Monetem, z Zoną i Nadarem. Popijali razem, ale byli osobno, bo Cezan wpadał w zły humor na samą myśl, że ktoś mógłby czegoś od niego chcieć albo do czegoś go nakłaniać. To jego najbardziej poniewierali salonowi krytycy sztuki i on padał ofiarą najdotkliwszych szyderstw, spośród których najbardziej śmiałe przeszło do historii. Gdyby pan Cezan dostał się do Luwru, to Luwr należałoby spalić. On nie ufał nikomu, ponieważ nie dowierzał sobie. Kiedy Monet, Renoir i Sisley prawili im komplementy, Cezan zrywał się z krzykiem: wy też macie mnie za nic. Giacometti mówił: Cezan podłożył prawdziwą bombę. To on wysadził w powietrze dotychczasowe sposoby przedstawiania świata zewnętrznego. Obowiązywała zasada, na przykład w prezentowaniu głowy, wypracowana w czasach renesansu przez Giotta. Cezan podłożył bombę, ponieważ zaczął malować głowę tak, jak każdy inny przedmiot. Powiadał: maluję głowę tak, jak się maluje wrota, albo jakąś inną rzecz, wszystko jedno jaką. Malując lewe ucho, uważniej śledził jego związki z tłem niż z uchem prawym. Malując włosy, bardziej studiował zależność ich barw z kolorem puloweru niż ze strukturą czaszki. W ten sposób rozsadził dotychczasowy sposób myślenia artysty o przedstawianiu głowy, ale jednocześnie uzyskiwał jej nową jedność. Tak mówił Giacometti. Cézanne malował i rysował siebie dość obsesyjnie od początku lat 60. Własne głowy sam katalogował, ale wiadomo też, że bardzo wiele autoportretów spalił, podarł, wyrzucił przez okno. Bomba w tym, że Cézanne malował swą głowę z fotografii. Odrzucając lustro, przezwyciężył kompleks narcyza panujący w malarstwie europejskim od blisko 6 wieków. Ucho Cézanna jest jak kręta droga na jego prowansalskich pejzażach. Trudno powiedzieć, dlaczego tak bardzo Cézanne niepokoi. Trudno powiedzieć od ponad wieku.
Cézanne 100 lat później to temat felietonu Krzysztofa Rutkowskiego, który wysłuchaliśmy przed chwilą. Słuchają Państwo Paryża RFI. A teraz rzecz będzie o piratach. Nie tych z mórz tropikalnych, lecz tych, którzy grasują w sieci. Anna Bernhardt myszkuje w sieci.
Jak doniósł ostatnio Times, w internecie zostały wystawione na sprzedaż dane bankowe tysięcy Brytyjczyków wykradzione przez piratów systemów informatycznych niewystarczająco strzeżonych przedsiębiorstw. Ocenia się, że każdego dnia sprzedaje się sieci średnio od 300 do 400 numerów kart kredytowych i związanych z nimi informacji o właścicielach. Sam numer karty kosztuje 1 dolara, cena ta może wzrosnąć do 3 czy nawet 5 dolarów, jeśli numerowi towarzyszy 3-cyfrowy kod zabezpieczający. Za prawdziwy i niezgłoszony jako skradziony PIN trzeba zapłacić od 10 do 100 dolarów. Działający głównie z Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej Azji hakerzy włamują się do systemów informatycznych przedsiębiorstw, z których 50% według ekspertów z Timesa jest niedostatecznie strzeżona przed takimi atakami. Miesięcznik Internet zamieścił z kolei taką informację. Chińscy hakerzy wykradli blisko 2000 nazwisk i numerów identyfikacyjnych obywateli Korei Południowej. Skradzione dane posłużyły złodziejom jako darmowa przepustka do świata gry internetowej Lineage. Popularna aplikacja oferuje początkującym użytkownikom koreańskim bezpłatną rozgrywkę przez pierwsze 3 dni. Następnie gracze zobowiązani są do płacenia miesięcznego abonamentu w wysokości 31 dolarów. Producent firma NC Soft, potwierdza, że ofiary ataku hakerów nie poniosły z tego tytułu żadnych strat materialnych. Niepotwierdzone źródła donoszą, że chińscy hakerzy mogli również handlować skradzionymi informacjami na czarnym rynku. Nie mogę sobie odmówić przyjemności zaprezentowania Państwu zapowiedzi magazynu multimedialnego kolegów z francuskiej sekcji RFI. Za każdym razem dżingle te są świetnie zrobionymi plikami dźwiękowymi. Oto ostatni przykład.
O! Oh, o! Oh, oh.
Le magazine du multimédia.
Mais m'entend pas la bougresse. O! Oh, oh. Le casque. Allez, voilà.
Dominique Desonnet.
Que va pouvoir m'offrir aujourd'hui le paysage téléspectatorial français?
C'est des robes. Oui.
Chez vous.
Virgule.
Chez vous.
Virgule.
Chez vous.
Point.
Chez vous.
Point.
Ou chez vous, peut-être.
Bonjour et bienvenue dans ce magazine du multimédia et bonne nouvelle, les particuliers en France.
Autor programu Dominique Desonnet zapowiedział otwarcie domeny.fr dla osób prywatnych 20 czerwca. Każdy osobnik posiadający adres we Francji będzie mógł złożyć podanie o przyznanie mu internetowego adresu z końcówką fr. Do tej pory z rozszerzeniem tym działały tylko firmy, które również korzystają z końcówek .com.net. Jak przewidują specjaliści, z rozszerzenia .fr skorzysta wiele prywatnych osób chcących podkreślić swe powiązania z Francją. Od niedawna, przypomnijmy, obywatele Unii mogą się również ubiegać o wirtualną domenę z końcówką .eu. Witryna sieci LCI, która niedawno połączyła się z witryną informacyjną TF1, proponuje serwis podcast, wideo oraz blogi. Portal ten ma ambicje stać się liderem na rynku informacji i dlatego sięga po nowe nośniki. Blogi koncentrują się wokół czterech grup tematycznych: polityki, multimediów, kultury i sportu. Natomiast w serwisie podcast internauci znajdą emisje codzienne, dziennik południowy, pogodę dwa razy dziennie, wiadomości z giełdy również dwa razy dziennie, a także magazyny tygodniowe oraz specjalne audycje dostępne tylko w podcast. Witrynę tę odwiedza 1 000 000 osób miesięcznie, które przejrzały już 30 milionów stron, a najczęściej zaglądający tu internauci to w większości osoby młode, płci męskiej i ze środowisk raczej zamożnych, jak wynika z przeprowadzonych badań.
Był to magazyn internetowy Anny Bernhardt. Słuchają Państwo Paryża RFI, a teraz zachęcam do wysłuchania kolejnej lekcji języka francuskiego.
Radio France Internationale présente. Comment vont les affaires?
Lekcja 23. Réunion de travail. W każdy wtorek o 11 odbywała się w Paryżu narada całego personelu.
Philippe, nous sommes bien mardi aujourd'hui, n'est-ce pas?
Absolument. Nous sommes mardi 12 janvier.
C'est à quelle heure la réunion?
À 11h, comme d'habitude.
Tu es sûr?
Absolument certain. Tu ne viens pas?
Si. 11h, c'est parfait, mais avant j'ai un rendez-vous à l'extérieur.
Narada rozpoczynała się, gdy wszyscy pracownicy byli już na miejscu. Catherine Leblanc informowała wtedy zebranych o porządku dnia. Po francusku, l'ordre du jour.
Tout le monde est là?
Non, Isabelle n'est pas revenue de son rendez-vous.
Tant pis, commençons sans elle. Il est 11h10.
11h15.
Vous avez raison, Stéphane. 11h15. Nous avons aujourd'hui deux points à l'ordre du jour. Premier point, nos exportations au Japon. Deuxième point, notre participation au Salon Pharmaceutique de Paris.
Założę się, że powie commençons par le premier point de l'ordre du jour, czyli rozpoczynamy od pierwszego punktu porządku dziennego.
Commençons par le premier point de l'ordre du jour, nos exportations au Japon. Philippe, je crois que nous avons quelques problèmes au Japon, n'est-ce pas?
Philippe Cadet jest jak zwykle ciutro stargniony.
Philippe?
Hein, quoi?
Le premier point de notre ordre du jour concerne le Japon.
Le Japon?
Je crois que nous avons des problèmes.
Des petits problèmes.
Au Japon, nos ventes ne sont pas brillantes.
C'est vrai. Je vous ai préparé un tableau récapitulatif de nos ventes au Japon. Le voici. Si vous regardez bien, vous pouvez constater que les ventes ont progressé de façon régulière.
Avec cependant une baisse des ventes depuis 3 mois.
C'est la conjoncture économique.
Conjoncture économique?
Oui, la conjoncture économique, c'est la situation économique du moment au Japon.
Ah, d'accord, merci.
Depuis 3 mois, les Japonais consomment moins.
Peut-être, mais je compte sur vous pour redresser la situation. N'hésitez pas à accorder des remises à notre agent.
Och, niełatwe to wszystko. Więc tak, zdaniem Filipa Kady sprzedaż w Japonii wzrasta. Progres. Ale Catherine Leblanc twierdzi, że od 3 miesięcy ona bez, czyli maleje. Filip uważa, że to kwestia koniunktury ekonomicznej, po francusku conjoncture économique, że jest to zatem sytuacja przejściowa. Pani Leblanc proponuje, by celem poprawienia sytuacji, pour redresser la situation, udzielić rabatu, czyli remise, naszemu przedstawicielowi.
«
Je vous prie de m'excuser, j'étais en rendez-vous à l'extérieur.
Vous tombez bien. Nous passions au deuxième point de l'ordre du jour, notre participation au prochain salon pharmaceutique de Paris. Nous devons réussir aussi bien que la dernière fois, mieux même.
La dernière fois, notre stand était très bien placé, il se trouvait juste à l'entrée.
Oui, mais il était petit.
C'était le seul moyen de réduire les coûts de location.
To prawda. Koszt wynajęcia stoiska na salonie specjalistycznym zależy od usytuowania i od powierzchni.
En tout cas, nous étions loin du stand de la société Gripou.
C'est vrai que loin des Gripou, nous étions bien tranquilles.
Opisując swoje stoisko z zeszłego roku, Izabel posługuje się czasownikami w czasie przeszłym, niedokonanym trybu orzekającego. Jak na przykład j'étais, tu étais, il, elle était, nous étions, vous étiez, ils, elles étaient. Czas przeszły, niedokonany trybu orzekającego, l'imparfait de l'indicatif, jest formą, którą stosujemy do opisywania akcji lub stanów, które trwały przez pewien czas. Natomiast czas dokonany, złożony, passé composé, wyraża czynność zakończoną.
Bon, d'accord. Mais parlons du prochain salon de Paris. Alors, qu'est-ce que nous disions?
Nous disions qu'il fallait aussi bien réussir que la dernière fois.
Na zakończenie tych wtorkowych narad pani Leblanc oznajmiła: Je crois que nous avons fait le tour de la question, co znaczy, myślę, że omówiliśmy kolejno wszystkie zagadnienia.
Je crois que nous avons fait le tour de la question. La prochaine réunion est fixée à mardi prochain à la même heure.
À 11h?
À 11h, comme d'habitude.
Ah, Isabelle?
Oui? Isabelle, essayez d'arriver à l'heure, s'il vous plaît. La semaine prochaine, nous commençons à 11h pile.
Entendu, madame.
O tym, jak handlować z Japończykami, a właściwie, prawdę powiedziawszy, o tym, jak nie spóźniać się na posiedzenia we francuskich firmach, bo w biznesie, nie tylko w biznesie, spóźnialstwo jest niezbyt dobrze widziane przez francuskich przedsiębiorców, mówiła lekcja języka francuskiego, a właściwie opowiadali jej autorzy i jej bohaterowie. Słuchają Państwo Paryża RFI. Mam jeszcze informacje dla kibiców sportu, a mianowicie dzisiaj, właśnie za kilkanaście dosłownie sekund bądź minut, w programie kanału Plus wystąpi Zinedine Zidane, słynny Zizu, gwiazda mundialu 1998 roku reprezentacji Francji i Realu Madryt. I wszyscy oczekują, czy Zizu powie o tym, że kończy karierę po Mistrzostwach Świata w Niemczech, czy też nie. Bo właśnie na ten temat spekuluje przede wszystkim prasa hiszpańska, która tego typu sugestie po prostu w jakiś sposób podała do wiadomości publicznej, przede wszystkim prywatne stacje radiowe hiszpańskie. A teraz wróćmy do naszej audycji. Jak zwykle we wtorek kwadrans jazzu, paryskiego jazzu, Katarzyna Zawicka.
Paryski kwadrans jazzu. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka.
Kilka dni temu, dokładnie 21 kwietnia, minęła trzecia rocznica śmierci Niny Simon, czarnej gwiazdy jazzowej wokalistyki. Była regularnym gościem paryskiej Olimpii, we Francji zresztą miała swój dom na ciepłym południu niedaleko Marsylii. Tutaj też dokonała żywota, ponoć łagodnie we śnie. Jeśli rzeczywiście tak było, jej śmierć pozostaje w pełnej sprzeczności z jej burzliwym życiem. Zanim zaczniemy je wspominać, posłuchajmy na początek jednego z jej najsłynniejszych przebojów, I Love You, Porgy. To oczywiście pieśń z opery Gershwina Porgy and Bess.
I love you, Porgy, don't let them take me. Don't let him handle If you can keep me, I wanna stay with you forever, and I'll be glad. Yes, I love you, Pokey. Don't let him take me. Don't let him handle me with his hot hands. If you can keep me, I want to stay here with you forever. I've got my man. Let him handle me and drive me mad. If you can keep me, I wanna stay here with you forever. I've got my man. Someday I know he's coming. It's going to be like dying, Porgy, when he calls me. But when he comes, I know I'll have to go. Let him handle me and drive me mad. If you can keep me, I wanna stay with you forever. I've got my.
Nina Simone, właściwie Eunice Kathleen Wayman, urodziła się 21 lutego 1933 roku w Tryon w Karolinie Północnej. Naukę gry na fortepianie rozpoczęła, podobnie jak jej cztery siostry i trzej bracia, bardzo wcześnie pod czujnym okiem ojca pastora. Stan finansów rodziców zapewne byłby przeszkodą, być może nie do pokonania, dla dalszej kariery młodej czarnej dziewczynki. Na szczęście znalazła ona protektorkę w osobie Muriel Mazanowi, dzięki której mogła uczęszczać najpierw do Curtis Institute of Music, a potem do prestiżowej nowojorskiej Juilliard School of Music. Początkowo występowała jako akompaniatorka, potem zaczęła sama śpiewać i grać na pianinie, a pierwszy publiczny recital dała w 1954 roku w knajpie w Atlantic City. W tym samym roku przyjęła pseudonim Nina Simone, Simone na cześć wielkiej francuskiej aktorki Simone Signoret. Pierwszy wielki sukces to było nagranie utworu, który słyszeliście Państwo przed chwilą, I Love You Porgy. Była to pierwsza złota płyta Niny w latach 60. Sporo koncertowała, jednocześnie jednak bardzo aktywnie włączyła się w walkę o prawa dla czarnej ludności Ameryki. Wpływ na jej decyzję miały niewątpliwie jej własne upokorzenia. Na przykład, kiedy w czasie jej własnego występu, który dawała jako 10-letnia dziewczynka, jej rodzice musieli przesiąść się do dalszych rzędów, bo miejsca w pierwszych zarezerwowane były dla białych. Walczyła o prawa Murzynów również swoją muzyką. Napisana przez nią w 1963 roku piosenka Mississippi Goddam była protestem przeciwko wysadzeniu kościoła w Birmingham w Alabamie, gdzie zginęło czworo czarnych dzieci. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi Goddam. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi Goddam. Can't you see it? Can't you feel it? It's all in the air. długo można by mówić o Ninie Simone, o jej karierze, o jej walce, o jej burzliwym życiu, o jej słynnym, nieposkromionym charakterze i wybuchach gniewu niezapomnianych dla tych, którzy byli ich świadkami. Kiedyś nawet strzelała do zbyt głośno jak na jej gust bawiących się sąsiadów, raniąc jednego z nich, za co sąd w Aix-en-Provence skazał ją na 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu. Rozczarowana do Ameryki, której zawsze wytykała rasizm, mieszkała w Trinidadzie, w Liberii, Szwajcarii, w Londynie, Holandii i wreszcie we Francji. Ponoć najlepiej czuła się w Afryce. Nie tam jednak przyszło jej pożegnać się z życiem, nie tam spoczęły jej doczesne szczątki. Posłuchajmy na zakończenie jeszcze jednego jej wielkiego przeboju. My baby just cares for me.
Shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for. Don't please, Liz Kayla is not a star high, and even Lana Turner's my heart. Something he can't see. My baby don't care. Who knows? My baby just cares. For me. Something he can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for. My baby just cares for. My baby just cares for me.
No proszę, jakimi fantastycznymi rytmami zakończył się ten paryski kwadrans jazzu pod redakcją Katarzyny Zawickiej. Niestety nasza audycja nieubłaganie zbliża się do końca. Na godzinę 23 zapraszam w imieniu Agnieszki Kumor. Ja już się z Państwem żegnam. Życzę spokojnego, miłego i udanego wieczoru. Do usłyszenia.
Sur les vitres teintées s'écrasent nos ailes. chargé du vin d'hier. Nous rions comme baleines, la route est une mer, qu'aucun rouleau n'agite, les péages comme des îles balisent notre fuite. Dans la plaine dévolue, à la station service.